Już 7 po. Spóźniłeś się.
Słyszałeś?
Co?
No, jak gliny jechały. Właśnie to mnie tłumaczy. Sprawdzają centymetr po centymetrze. Założę się, że nie znalazłbym człowieka, któremu w ciągu tych ostatnich dni gliny nie przystawiły lufy do piersi. Normalne polowanie na ludzi.
Chciałeś powiedzieć nienormalne.
Czy to istotne? Jeżeli coś się powtarza, staje się codziennością, to to jest normalne czy nienormalne? Taka jest rola policji, na całym świecie zresztą. To jej przeznaczenie. Nie spodziewałeś się chyba, że będzie czekała z założonymi rękami, aż ty przyjdziesz i powiesz. No panowie, chciałem nasz rząd i was jako policję nastraszyć trochę, no ale spisaliście się bez zarzutu. Oddaję wam za to tego człowieka. Kapitan wydał jakieś nowe rozkazy na wszelki wypadek.
Dobrze wiesz, reżis, że w tej sytuacji jest tylko jedno wyjście.
Będziemy zmieniać miejsce.
A po co? Jesteśmy bezpieczni. Gdyby w czasie tych pretraktacji z rządem zostali zatrzymani ludzie kapitana, to i tak nie wiedzą, gdzie mamy więźnia. Wiedzą tylko, że mamy. I kogo chcemy za niego. A gdyby nawet i nas nakryli, zastosujemy taktykę, którą znasz. Dobrze chodzi?
Słyszysz, że dobrze pracuje?
Nie samochód.
Zegar pokazuje według obowiązującego czasu. Wyjątkowo uczciwy mechanizm.
Mam dla państwa specjalny komunikat. Dokładnie za 4 godziny prawdopodobnie zostanie zamordowany ambasador prowadzony przez bandytów we wtorek. Policja nasza robi wszystko, by nie dopuścić do tego perfidnego przestępstwa. Od 2 dni wyprzedzone poszukiwania policji nie dają rezultatu. Prawdopodobnie wchodzi tu w grę dobrze zakonspirowana grupa przestępców. Wczoraj wieczorem zostało aresztowanych 2 mężczyzn podejrzanych o udział w przestępstwie. Jest niewykluczone, że na podstawie ich zeznań policji uda się odkryć ślad prowadzący do miejsca przetrzymywania ambasadora. Przypominam jeszcze raz przebieg przestępstwa. Przez kilka minut za limuzyną ambasadora jechały 2 wozy. Porwanie nastąpiło w momencie, kiedy samochód dyplomaty podjechał pod budynek ambasady. Wtedy to właśnie 2 jadące z tyłu wozy zrównały się z samochodem ambasadora. Samochód zatrzymał się. Z pozostałych 2 samochodów wyskoczyło 2 ludzi z pistoletami w garść. Otworzyli drzwiczki z obu stron szoferki i z obu stron wcisnęli się do niej. Chwilę potem pojazd ruszył gwałtownie z piskiem oporu. Nikt nie zdążył wszcząć alarmu, ani też stawić najmniejszego oporu. Uprowadzenie dyplomaty jest wydarzeniem bez precedensu. Od dłuższego czasu są prowadzone pretraktacje z
Znane historie z autopsji. Nic nowego, nic
powiedzą. Zostaw, chcę słyszeć do końca, może coś...
Pistami. Bandyci domagają się od rządu ustępstw nie do zrealizowania, godzących interes narodu. Ustępstwo w takiej sytuacji oznaczałoby jedynie słabość rządu. Przekonałoby ono przestępców, że stanowią siłę i w każdej chwili mogliby dopełnić akty bezprawia. Nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, że takie, a nie inne byłyby konsekwencje tego ustępstwa. W takiej sytuacji rząd może pójść jedynie na częściowe ustępstwa, których jednak nie chcą przyjąć anarchiści. Wprowadzenie dyplomaty zaprzyjaźnionego państwa jest przykładem daleko posuniętej zuchwałości elementów przestępczych. Pozbawienie jakichkolwiek skrupułów moralnych, odrzucając przyjęte przez cywilizowane społeczeństwo normy, dopuścili się ciężkiego przestępstwa naruszającego prawo międzynarodowe. Jest również 2 strona przestępstwa, nie mniej bolesna. Na uwolnienie dyplomaty czeka jego żona oraz dzieci, 10-letni Carlos i 16-letnia Ines. Trudno sobie wyobrazić wprost, co będą przeżywać ci ludzie, gdy stanie się najgorsze. Co stanie się, gdy żona dowie się o śmierci swego męża, a dzieci o śmierci swego ojca? Tak się składa, że osoby tego dramatu znają państwo z programu telewizyjnego sprzed 2 tygodni.
Masz teraz jasną sytuację. Powiedzieli prawie wszystko. Może jeszcze nie dodali, że 10-letni Carlos lubi bawić się 2-letnim pechniczykiem, a żona pasjonuje się nartami wodnymi. No i taka drobnostka, że my też oczekujemy czyjegoś uwolnienia w zamian za jego uwolnienie. Mam nikłą nadzieję, że to nie skończy się rozwałką.
Nie uprzedzaj. Zobaczymy jeszcze.
Jesteśmy już.
Ludzi raczej sporzą. Wiesz, co masz robić.
Tak jest.
Thank you. Według mnie dochodzi druga. A na pańskim pięknym zegarku? Nie wiem, czy wiele osiągnie pan milczeniem, ale może ma pan rację. Ostatecznie jest trochę prawdy w stwierdzeniu, że ten, kto milczy, naraża się mniej od tego, kto mówi. Chociaż nie we wszystkich sytuacjach...
Proszę stanowczo, aby pan ułatwił mi skontaktowanie się z moim rządem.
Czy pan nie uświadamia sobie, że takiej prośby spełnić nie mogę? Zresztą tutaj nie ma telefonu. Jesteśmy jakby na drugim końcu świata. Pan dlatego, że czas upływa. Ja, ponieważ musiałem zapomnieć, kim jestem naprawdę.
Żądam, aby natychmiast...
Dziwię się, że pan używa takiego słowa. Ono przecież nie mieści się w słowniku dyplomatów.
Metody, jakie pan czy pańska grupa stosuje, dalekie są od protokołu dyplomatycznego.
Tak, ma pan słuszność. Rozpacz dyktuje człowiekowi zupełnie inne prawa. Na protokół mogą pozwolić sobie ludzie syci, ubrani. Tacy, którzy mają gdzie mieszkać, których nikt nie bije po twarzy, których synowie wybierają modele samochodów i partnerki do łóżka. A córki, jeśli się puszczają, to tylko z amatorstwa.
Niech pan nie podnosi głosu. Krzyk nie jest dobrym argumentem w dyskusji.
Pan mnie uważa za dzikusa. Wiem, ale proszę mi wierzyć, nie jesteśmy dzikusami. Nasze działanie wynika z określonej świadomości i jest precyzyjnie przemyślane. Nie bierzemy pod uwagę tylko jednego, przegranej. Nawet cierpienie zostało wkalkulowane w naszą grę. Nawet skala zwierzęcej wytrzymałości na ból. Nawet to!
Usiłuję śledzić tok pańskiej myśli, ale wydaje mi się ona zanadto prosta, aby mógł przyjąć ją bez zastrzeżeń.
Czy pan był kiedyś głodny?
Mówi pan o precyzji waszego działania, o rozpaczy, o cierpieniu. Wybaczy pan, ale...
Czy był pan kiedyś głodny?
Na krótko przed moim uprowadzeniem widziałem to. W czasie napadu na bank został ranny i z pewnością schwytany jeden z waszych ludzi. Ciekaw jestem, co on w tej
chwili... Po raz trzeci zadaję panu to samo pytanie. Czy był pan kiedyś głodny?
Moja odpowiedź niczego nie wyjaśni. Mógłbym wprawdzie skłamać, ale nie zrobię tego, więc nie w mojej rodzinie od pokoleń jadało się wyłącznie dla przyjemności.
A propos, czy jest pan teraz głodny?
O ile mi wiadomo, skazanym przysługuje prawo do ostatniego posiłku. Jest teraz 2:15, a więc jeszcze godzina i 3 kwadranse.
Na co miałby pan ochotę? Nie mamy niestety wielkiego wyboru. Albo konserwa wieprzowa, albo... Wieprzowa konserwa.
Dziękuję panu, ale nie jestem głodny. Po obiedzie pijam herbatę, ale dopiero o godzinie 5.
O 5.
Pan sądzi, że mój rząd...
Ja nic nie sądzę. Ja czekam.
Godzina 4 to ostateczny termin?
Tak. Rozumie pan chyba, że muszę dotrzymać słowa. Że nie mogę stracić twarzy wobec tych, którzy uwierzyli we mnie. Nie mogę im sprawić zawodu.
A sobie?
To nieistotne. Zresztą... Powiedziałem już, że musiałem zapomnieć o tym, kim jestem, a raczej kim byłem.
O przyszłości pan nie myśli?
Myślę tylko o zwycięstwie, proszę mi wybaczyć.
Już od 3 dni obserwuję pana i zadaję sobie jedno pytanie. Teraz ja z kolei proszę pana o wybaczenie. Czy myśląc o zwycięstwie, nie widzi pan siebie na fotelu co najmniej gubernatora prowincji?
Jestem przekonany, że potrafię zachować godność w każdej sytuacji.
Nawet za 1,5 godziny, gdy będzie pan do mnie mierzył z pistoletu?
Tak, nawet wtedy.
Gratuluję panu i podziwiam.
Proszę przestać. To wcale nie jest zabawne.
Nie widzę powodu, żeby pan miałby mi rozkazywać, a już tym bardziej, żeby pan czegokolwiek mi zabraniał. Nie znalazłem się tutaj z własnej woli. Co więcej, jesteśmy obaj w jednakowej sytuacji jako wyjęci spod prawa. Pan... Dobrowolnie. Ja przemocą. W gruncie rzeczy na jedno wychodzi. I pan o tym doskonale wie. Dlatego wydaje mi się, że w tej chwili Możemy znaleźć wspólną płaszczyznę bodaj do rozmowy. Jeśli odrzucamy prawo, to przynajmniej zachowujmy dobre maniery. Pozwoli pan, że zapytam. Dlaczego wybrał pan moją osobę jako parawan do swej rozgrywki?
To proste. Nie kierowałem się bynajmniej żadnymi względami natury psychologicznej, na przykład niechęcią czy osobistą urazą. Nie znam nawet wartości, jakie pański naród wniósł do historii cywilizacji, ponieważ jestem właściwie samoukiem. Po prostu rząd, który pan w naszym kraju reprezentuje, utrzymuje przyjazne stosunki z moim rządem, któremu wydałem zdecydowaną walkę. Właśnie to powinno nam ułatwić pertraktację. Rząd mego kraju, jak sądzę, nie zechce się narażać na poważne konsekwencje dyplomatyczne w wypadku, gdyby pan nie wrócił.
Takiej ewentualności w ogóle nie biorę pod uwagę.
Przekonamy się o tym za godzinę i 20 minut.
Pan jest przekonany, że...
Nie, ale powiedziałem już panu, że rozpacz nie kieruje się protokołem dyplomatycznym. Człowiek doprowadzony do rozpaczy zmuszony jest odrzucić wszelkie względy, które obowiązują w społeczeństwie sytym.
Jakie to względy?
Tak zwana etyka, moralność, uprzejmość, dobre wychowanie, konwenans.
A jednak w stosunku do mnie jest pan raczej uprzejmy.
Bo to jedyny luksus, na jaki mogę sobie jeszcze pozwolić. Ja. Rozumie pan? Tylko ja. Ale nie mogę ręczyć za moich ludzi. Zwierzę osaczone przez nagonkę rzuca się na każdego, kogo napotka. Takie jest prawo rozpaczy. Ale pan nie potrafi tego zrozumieć.
Dlaczego?
Ponieważ pan nigdy nie był głodny. Ponieważ pan nigdy nie żebrał pracy. Ponieważ pan nie czuł zapachu gnijącego człowieka, którego nie ma za co pochować. Ponieważ pan nie spotkał matki w piersiach, której nie było ani jednej kropli mleka. Ponieważ ani pańskiej żonie, ani córce nikt nie proponował rozpusty w zamian za obiad czy parę butów. Ponieważ w pańskiej sferze uśmiech zastępuje protekcję, uścisk dłoni zysk. A milczenie degradację. Pan ciągle jest przekonany, że dzisiejszy świat dzieli się na prawych i lewych. Pan się myli. Granica między ludźmi przebiega przez żołądek, przez dach nad głową. Ludzie dzielą się na tych, którzy mają prawo wyboru i tych, którzy przystają na każde warunki. Ta granica przebiega nawet tu, przez ten pokój. Po jednej stronie pan, po drugiej ja. Zapali pan?
Dziękuję. Ale od 4 lat nie palę nigdy między godziną 2 a 5 po południu.
Nawet w takiej sytuacji odmawia pan sobie tej drobnej przyjemności?
Skoro nie mogę uratować życia, niech mi wolno będzie przynajmniej zachować szacunek dla samego siebie.
Podziwu godne opanowanie.
To obowiązek dyplomacji.
Obowiązek, powiada pan. Subordynacja. Rozumiem. Jedno mnie tylko niepokoi. Że jednostki z taką łatwością rządzą milionami. Że na rozkaz jednostek miliony giną bez sprzeciwu. Że te miliony są za słabe, żeby powiedzieć nie!
Tak było, jest i będzie.
Sądzi pan?
Z całą pewnością. Przecież pan, jako przywódca spisku, także wymaga subordynacji, posłuszeństwa, podporządkowania się pańskiej woli.
Moi ludzie to ochotnicy. Łączy nas wspólna idea.
Skąd pan może wiedzieć, na co w istocie liczą pańscy ludzie?
To diabła, dla byle czego nie ryzykuje się życia.
Być może.
Czas upływa. A pan jest ciągle tak samo dokładny i opanowany. Od 3 dni nie mogę wydobyć z pana bodaj jednego ludzkiego słowa. Chociaż... Były już takie chwile, kiedy zdawało mi się, że zaczynam pana lubić. I bałem się tego. Już w następnej minucie, jednym zdaniem, niszczył pan wszystko. To nawet lepiej. Dla mnie.
Czy tutaj naprawdę nie ma telefonu?
Nie.
Może krótkofalówka, czy coś w tym rodzaju?
A gdyby nawet? Zrobiliśmy dla pana wszystko, co było w naszej mocy. Proszę mi wierzyć. Własnoręcznie napisał pan listy... I do swego rządu, i do rządu mojego kraju, i do żony. Zostały doręczone. Zresztą, rozumie pan, jak bardzo nam na tym zależy, aby pan wrócił do domu. Pańskie życie jest dla nas bardzo cenne. Zależy od niego przede wszystkim życie 10 oddanych nam ludzi. Dlatego robimy wszystko, aby pan wrócił. Mamy jeszcze 75 minut. To właściwie niewiele, ale ułamek decyduje o całości. Tak jak o życiu. Decyduje jedno uderzenie serca. To następne. Czy pan czasem o tym myślał?
O tym się nie myśli. To się wie.
Przeraża mnie pański spokój. Ta precyzja słowa. Widywałem już ludzi, których życie liczyliśmy na minuty, ale oni zachowywali się zupełnie inaczej. Zaczynam podejrzewać, że mam do czynienia z maszyną. Z automatem, który tylko rozwiązuje zadania, ale nie potrafi ich wymyślać. Czy pan naprawdę nie uświadamia sobie, że czas upływa? Że każda minuta przybliża pana do tego progu, spoza którego jeszcze nikt nie wrócił. Niechże pan w końcu coś powie do jasnej cholery!
Widzę, że trudno panu czasem zapanować nad sobą. To niedobrze.
Nawet w takiej sytuacji usiłuje pan zapanować nade mną. Poniżyć mnie. Upokorzyć. Nawet strach przed tym, co może się stać za godzinę, nie może zedrzeć z pańskiej twarzy tej maski, jaką nałożyły panu pokolenia. Za mną nie stoi nikt poza matką łachmaniarką i ojcem niewiadomego pochodzenia. Ale ja doznałem już wszystkich uczuć, jakie życie przeznaczyło dla ludzi. Tak, żeby pan wiedział, wszystkich i dlatego niech pan się nie rusza. Zawsze lubiłem celować palcami do wyimaginowanych wrogów. O tak, jak to teraz czynię z rewolweru. Jeśli pan chce wiedzieć, nie lubię nosić rewolweru i dlatego trzymam go przeważnie w szufladzie. Jak mi pan wierzy, nie chciałbym go użyć w ostateczności. Wolałbym, żeby on tu leżał. I nie był używany. Ale to nie ode mnie zależy.
Tylko?
Ani od pana. A właściwie to mi żal pana. Jest pan wykształcony na takim stanowisku, z którego widać fotel ministra, może nawet premiera. Odebrał pan staranne wychowanie. Jest pan mężem sympatycznej kobiety i ojcem zdrowych dzieci. Zupełnie przypadkowo dostał się pan w tryby dwóch zwalczających się ideologii, które są panu zupełnie obojętne i którym pan osobiście nie naraził się w najmniejszym nawet stopniu. Proszę się nie ruszać. Tylko, że za jedną z tych ideologii stoją ludzie uzbrojeni w karabiny, armaty i czołgi, a za drugą w poczuciu ludzkiej godności. Bo człowiekowi można odebrać wszystko, oprócz tej odrobiny godności, do której ma prawo, która różni istotę ludzką od zwierzęcej. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Przepraszam. Dzisiaj zamieścili dwa pańskie zdjęcia. Jedno gabinetowe i drugie rodzinne. To z żoną i dziećmi przy samochodzie na tle ambasady. Pan trzyma lewą rękę na ramieniu żony, a dzieci się uśmiechają. Jest i trzecie zdjęcie pańskiego samochodu, który porzuciliśmy w górach. Nasz rząd chce poruszyć przeciwko nam opinię publiczną. Stary chwyt. Artykuł redakcyjny przedstawia pana jako bardzo sympatycznego pana, jako wzorowego patriotę, oddanego urzędnika,
zręcznego dyplomatę, czułego męża i ojca, jako człowieka głęboko wierzącego. Czy pan naprawdę wierzy w Boga?
Co piszą?
Są oburzeni. Autor artykułu posuwa się nawet tak daleko, że usiłuje udowodnić absolutną zgodność polityki i moralności.
Co piszą?
Proszę posłuchać. Uprowadzenie dyplomaty zaprzyjaźnionego państwa jest wydarzeniem bez precedensu w stosunkach międzynarodowych. Bandyci usiłują nas o tym przekonać, że w swej zbrodniczej, wywrotowej działalności nie cofną się przed niczym, nie będą respektowali żadnych praw przyjętych przez społeczeństwo cywilizowane i tak dalej, i tak dalej. Czy panu nie za gorąco przy oknie? Jednak w pokoju jest trochę chłodniej.
Pan doskonale wie, o co mi idzie. Czy rząd przyjął wasze warunki?
Właśnie tego szukam. Chwileczkę.
Niech pan raczy odwrócić się do mnie.
Chwileczkę. Zawsze podziwiałem ludzi, którzy potrafią dużo mówić albo pisać, ale tak, aby niczego nie powiedzieć. Panu się spieszy? Mamy przecież jeszcze 65 minut.
Nie mamy już ani jednej minuty. Sprawa została przesądzona. Ta gazeta. Przecież tutaj nie ma ani telefonu, ani krótkofalówki. Wypowiedź w gazecie wyjaśnia wszystko od strony decyzji pańskiego rządu.
O właśnie. Rząd robi wszystko, aby uwolnić porwanego dyplomatę. I jeszcze pertraktację z anarchistami. A to przykład potęgi słowa drukowanego. Opinia publiczna została poinformowana, że rząd pertraktuje z anarchistami. Nic mi o tym nie wiadomo. Zresztą nie jesteśmy anarchistami. Nasze zaangażowanie nie jest ślepe, wprost przeciwnie. Pan sam wie, że żądamy...
Wasze sprawy mnie nie obchodzą.
Że żądamy porządku opartego na sprawiedliwości społecznej. Z dwojga złego. Uznaje wyższość dyktatury nad anarchią. A więc pertraktacje z anarchistami, mimo usilnych starań rządu, nie dały spodziewanych wyników. Termin upływa dzisiaj o godzinie 4 po południu. To prawda.
Proszę wstać.
Chwileczkę. Pan stoi przy oknie, tutaj jest chłodniej. Na ostatniej stronie jest zawsze kącik humoru.
Proszę wstać natychmiast!
Na zebraniu wyborczym kandydat do parlamentu usłyszał od jednego z wyborców: jest pan imbecylem. Wobec tego znakomicie nadaje się, by reprezentować pana
fala. Ręce do góry! Wstań, nie strzelam! Ręce do góry.
Postąpiłem nierozważnie, zostawiając w pańskim zasięgu rewolwer. Ale niech go pan sobie dobrze sprawdzi. Przyznaję, że sytuacja jest dla pana niekorzystna. Rząd nie przyjął naszych warunków. Ale teraz wszystko zależy od pana.
Doskonale zdaję sobie z tego sprawę.
Od tej chwili, decydując się na cokolwiek, słowo czy gest, niech pan się najpierw dobrze zastanowi. Gra idzie o największą stawkę. Dla pana.
Dla pana także. Jest pan przywódcą antyrządowego spisku, który mnie osobiście absolutnie nie obchodzi. Użył mnie pan jako tarczy dla swojej rozgrywki. Teraz ja użyję pana dla ocalenia swego życia. Role się zmieniły. Istotnie. Gra idzie o największą stawkę. Ale dla pana...
Proszę.
Szefie, ale dla...
Stój spokojnie! Nie ruszaj się!
Zachowaj spokój, Ines. Ten pan ma nam coś do powiedzenia.
Odejdźcie od drzwi. Oboje. Zanim zdecydujecie się na cokolwiek, na słowo czy gest, jedno z was zginie albo zginiecie oboje.
Rozumiem. Przyjmujemy pana warunki. Proszę. Niech pan mówi.
Wyjdziemy z tego pokoju, ale wy przede mną. Podejdziemy do samochodu. Ktokolwiek zechce mnie zatrzymać, zginie.
Pan nie żartuje?
Dyplomaci żartują jedynie na garden party.
Żałośnie wygląda pan z tym rewolwerem w ręce. Jeszcze teraz wydaje się panu, że pociągnąć za spust, trzymając lufę wymierzoną w żywego człowieka, to bardzo proste. Ale pan tego zrobić nie potrafi. Taką bronią nie walczył pan nigdy dotąd, prawda? O ileż czyściej jest zniszczyć człowieka intrygą.
Milczeć!
Intrygą, eleganckim szantażem, niedotrzymaniem słowa, oszustwem, które w waszym żargonie nazywa się po prostu grą dyplomatyczną. Zna pan to powiedzenie? Polityk może wysłać na śmierć miliony ludzi. Nie wolno mu się tylko pomylić.
Dość tego! Wychodzić. Prędko.
Zabiłby mnie pan? Naprawdę?
Powiedziałem, wychodzimy. Już!
Zabraknie panu odwagi. Czy pan się nad tym zastanowił? Prosiłem pana, aby pan dokładnie wszystko rozważył. Odbierz mu broń, Ines.
Ja?
Tak. Ty. Zrób to, co ci rozkazuje. On celuje do mnie, a nie w ciebie.
Ale... Proszę oddać.
Daj broń. Jak widzi pan, byłem rozważniejszy niż pan myślał. Chociaż przyznam się, że nie wpadłoby mi do głowy to, że będzie pan usiłował posłużyć się bronią. Cokolwiek zrobiłby pan, i tak nie byłoby to wyjściem z sytuacji. To przecież panu by nic nie dało. Owszem, mógłby mnie pan zabić, ale moi ludzie usłyszeliby strzał. I co wtedy? Kobietom by się pan zasłonił? Nie zrobiłby pan chyba tego. Pan jest dżentelmenem. A nawet gdyby, Ines jest odważną dziewczyną i nie boi się śmierci, bo nie ma nic do stracenia. Prędzej czy później podzieliłby pan mój los. Zostało nam jeszcze 46 minut. Może pan chce odpocząć? Proszę.
Szefie, jest połączenie. Wzywają pana.
Jest połączenie? To znaczy, że...
Tak, mamy stację. Proszę wierzyć, nam naprawdę zależy na tym, aby pan wrócił. I mnie także. Mnie szczególnie.
Pani?
Wie pan, że żądamy uwolnienia więźniów. Między nimi jest mój brat.
Rozumiem. Ale nie tylko to. Teraz wydaje mi się... Teraz nawet wiem coś, o czym dotychczas mnie nikt nigdy nie uderzył w twarz.
Dlaczego pan mi nie oddał? To powinien być odruch.
W pierwszej chwili, przyznaję, miałem ochotę. Ale cóż, w moim kraju bije się po twarzy tylko uczniów. Pani jest kobietą. Ostatecznie jestem w waszej mocy. To hamuje nawet odruchy. Człowiek nie jest aż tak odważny, za jakiego siebie uważa. Coś stało się ze mną przez te 3 ostatnie dni. Dotychczas mógłbym przysiąc, że znam siebie, ponieważ zawsze z góry wiedziałem, jak postępować. Teraz nie jestem tego pewny. Pani jeden gest przekonał mnie, że nie znałem siebie. Z jednej strony jestem pani nawet wdzięczna, ale z drugiej...
Nie, proszę, proszę powiedzieć do końca.
Nigdy pani tego nie przebaczę.
Pan chciał zabić szefa.
Co innego jest zabić człowieka, co innego sprawić mu ból, zawód, odebrać nadzieję, ale upokorzyć go. To coś więcej.
Niech pan teraz swoje upokorzenie pomnoży przez 100... 1000, 100 000, przez 1000. Rozumie pan?
Mimo wszystko, pani nie powinna była.
Zdecydowałam się na walkę. Tylko to jedno jestem w stanie pojąć. Wszystko inne nie ma dla mnie znaczenia.
Nawet szczęście osobiste.
Rozumiem to słowo inaczej niż pan. I chyba tak, jak trzeba. Zresztą nie mam innego wyjścia. Droga powrotna jest zamknięta. Pozostaje nam tylko iść naprzód. I mnie razem z innymi.
Tak. No tak. Może jednak pani pójdzie dowiedzieć się czegokolwiek.
Nie mogę pana zostawić samego. Taki rozkaz.
Jest pani gotowa wykonać każdy rozkaz?
Tak.
Nawet jeżeli nie będzie on w zgodzie z pani sumieniem?
Jesteśmy zdecydowani na wszystko.
Nie, muszą być jakieś granice, których człowiekowi przekroczyć nie wolno, bo inaczej...
O jakich granicach pan mówi? O tych, które wyznacza przemoc, czy o tych, które rozdzielają ludzi?
Nie może pani pojąć tego, że jestem zwyczajnym człowiekiem, który ma prawo bić się o własne życie? Tego pani, kobieta, nie może pojąć? Od 3 dni czekam, zamknięty w tym pokoju jak w klatce. Każda upływająca minuta skraca moje istnienie, a pani mi mówi o granicach między ludźmi. Tak jakbyśmy byli partnerami w dyskusji, a nie w śmiertelnym pojedynku, w którym jedno z nas musi zginąć. Ja wcale nie mam ochoty umierać tylko dlatego, że pani postanowiła obalić władzę panującą w tym kraju. Uprzedzam panią, że gniew i poczucie krzywdy nie są wystarczającą siłą przeciw armatom, czołgom i samolotom. Ale w życiu bywa różnie. Jutro może się pani znaleźć w moim położeniu i wtedy pani, broniąc życia tak samo jak ja przed chwilą, pociągnie za cyngiel.
Popełnił pan błąd.
Z człowiekiem skazanym na śmierć nie wypada żartować. Jeśli pani mi pomoże, przysięgam, że pani brat...
W jaki sposób mogłabym panu pomóc? Stąd uciec nie można. Zresztą od pańskiego życia zależy życie mego brata.
Przecież nie z własnej woli stanąłem między panią a nim. Przecież muszą być jakieś granice odpowiedzialności człowieka. Nie można karać kogoś, kto nie zawinił, kto jest zupełnie obojętny, neutralny. Przecież pani sama podjęła walkę o sprawiedliwość.
Z całą świadomością.
O sprawiedliwość. A sprawiedliwość jest tylko jedna. Tylko jedna. Bo inaczej pani nie może ode mnie wymagać, abym w mojej sytuacji przejmował się tymi więźniami, nawet jeśli wiem, że między nimi jest pani brat. Odpowiedzialność, tak samo jak wrażliwość, jest ograniczona. Siadając do jedzenia, nie mogę myśleć o tym, że w tej samej chwili setki tysiące ludzi umiera z głodu, bo gdybym nawet do swego talerza dopuścił 3 nędzarzy, nie rozwiąże to problemu. W naszej epoce filantropia przestała być ideą społeczną.
Tak. A jeśli odrzucamy filantropię, pozostaje tylko rewolucja.
Mamy jeszcze 34 minuty.
34 minuty.
Tak, to niewiele.
Niewiele? Dla kogoś, kto ma przed sobą całe życie. No więc na co czekacie? Mam zdjąć koszulę? Mam prosić, żebyście mi zawiązali oczy? Odegramy komedię z ostatnim słowem i ostatnim posiłkiem. Podejmując działalność wywrotową, z góry odrzucaliście prawa, więc i w stosunku do mnie nie obowiązują was żadne konwenanse. To wygodne. Przyznaję. Bardzo wygodne.
Szefie, niech mu pan każe zamknąć gębę.
Zostaw go, Areko. Jest naszym więźniem. Ale nie jest winny.
Jest winny, bo nie jest z nami. Mam go uspokoić?
Zostaw go! Proszę, niech pan mówi dalej.
Ciekaw jestem, jakie to prawa zamierzacie wprowadzić.
Mogę mu odpowiedzieć, szefie?
Poczekaj!
Jeśli zabijecie mnie, będziecie musieli to ujawnić. A o to przecież wam idzie. A więc szantaż. To wam nie pomoże. To utwierdzi ludzi w przekonaniu, że metody, jakie stosujecie, nie różnią się od metod waszych przeciwników.
Załatwię go!
Nie wygłupiaj się!
Mamy jeszcze 20 minut.
Ten facet zaczyna mnie drażnić! Słowo honoru! Zaczyna mnie drażnić!
Areko! Ja wiem, że ty dobrze strzelasz. Ale przypomnij sobie, ile razy ci tłumaczyłem, że zabitego nie można przekonać.
To dobre dla dzieci, szefie. Niech pan pójdzie do więzienia. Tam, gdzie siedzą nasi. Gdzie ich głodzą, torturują, plują im w twarze, wieszają głowami na dół. Twój brat Ines jest między nimi. Mówisz, że mamy jeszcze 20 minut? A ja ci mówię, że nie mamy ani jednej minuty. Wyobraź sobie, że teraz, gdy ty czekasz, on wyje z bólu, bo mu obcęgami łamią palce. Ja to słyszałem, szefie. To wycie pan wie, że ja to słyszałem? Dla nich każda minuta to wieczność, szefie. Im prędzej udowodnimy, że się nam spieszy, tym większa będzie szansa, że uratujemy tamtych, szefie. Oni zaciskają zęby, bo nie stracili nadziei, że mogą stracić wiarę w pana, szefie. W nas wszystkich.
Mija 10 minuta. Regis, spróbuj się połączyć z kapitanem.
Rozkaz, szefie.
Powiedzcie, kto nam udowodni, żeśmy wpakowali mu kulę w łeb na kwadrans przed terminem? Kto nam to udowodni, szefie?
Choćby ty mnie, ja tobie, to wystarczy. Jak myślisz?
Ja nie myślę, szefie. Od myślenia jest pan, nie ja. Dla mnie pana rozkaz i jego wykonanie to jedno. Pan wie, że na mnie może pan polegać. I słowo honoru, szefie, gdyby wszyscy byli tacy...
Doszłoby do takiego samego bezprawia jak to, z którym pan walczy.
Szefie, drażni mnie ten facet. Wykończę go i kropka. No, czego tak na mnie patrzysz, Ines? Co? Jesteśmy razem nie od wczoraj i wiesz, że nie znam się na żartach. Zna pan Biblię, panie ładny? Co? Zna pan? Tam jest jak byk napisane, że jaką miarą mierzycie, wymierzą wam. Gdyby nie to zdanie, które mi księżulek od dziecka ładował do łba, to może bym nawet tu nie był. Pan wie, szefie, że ja zawsze mówię prawdę? Chce pan, panie ładny, wiedzieć więcej, to panu pokażę tę moją prawdę. Moment. Niech no tylko rozepnę koszulę. O, patrz pan, tu widzi pan, to jest moja prawda. A gdybym zdjął spodnie, to byś pan więcej ujrzał. Jaki kiedyś byłem chłopiec, a co ze mnie zrobili? Przez miesiąc tak mnie pieścili. Teraz pan pojmuje, dlaczego tu jestem? Bo ja dobrze wiem, co to znaczy. Jaką miarą mierzycie, wymierzą wam.
Uspokój się! Odejdź!
Rozkaż, szefie. Każe pan odejść, odchodzę. Ale niech pan pamięta, szefie. Albo my zabijemy ich, albo oni nas. Amen.
Jeszcze 5 minut.
Wiem. Zaczekamy.
Na co jeszcze czekać, proszę pana? Czy brak panu odwagi, żeby powiedzieć prawdę? Ja i tak już ją znam. Ja ją przeczuwałem od samego początku, ale sądziłem, że mój rząd zrobi wszystko. 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 Za moje oddanie, za nienaganną służbę, za uczciwość, lojalność. Widocznie jednak za mało byłem wart, żeby dla mnie narazić na szwank dobre stosunki z waszym krajem, który dostarcza nam surowców na zasadzie korzystnej umowy handlowej. Korzystnej, zwłaszcza dla nas. Ale teraz nie jestem dyplomatą. Nie chroni mnie żaden status. Jestem takim samym człowiekiem jak każdy z was. Niech mi pan wreszcie powie, czy została jeszcze bodaj odrobina nadziei, żeby się łudzić, żeby czekać na cud. Ja, który wierzyłem tylko w siłę swego umysłu, spryt, opanowanie, inteligencję, teraz. Teraz czekam na cud. Proszę. Proszę pana, niech pan mi powie szczerze, przecież są jakieś granice litości, zrozumienia.
Szefie!
Jeszcze 3 minuty. Niech pan sobie wyobrazi, że w tej chwili 50 naszych ludzi tak samo odmierza czas. Także pańska żona i dzieci. Ich życie i pana życie powiązała jedna nić. Jest ona cienka, przyznaję. Ale jeszcze jest.
Ci więźniowie, wie pan, ja nigdy przedtem o nich nie myślałem. Nawet nie wyobrażałem sobie, a teraz, w tej chwili wydaje mi się, że zrozumiałem, że pojąłem, co to znaczy odpowiedzialność jednego człowieka za innego, nawet za nieznajomego, za każdego, proszę pana. Ale na miłość boską, przecież ja nie jestem winny.
Winni są nie tylko ci, którzy wyrządzają zło.
Znowu dostali połączenie.
Już idę.
Chcesz wiedzieć, Ines, co o tobie myślę? Że kiedyś zabraknie ci odwagi. No powiedz, Tak czy nie?
Jesteś...
No śmiało, laleczko! Dokończ!
Jesteś jak taki kamień, który odpadł od skały i leci w dół.
Tak, tak! Brawo, dobrześ to powiedziała! Właśnie taki jestem, jak kamień, co się urwał i leci w dół. Tak, tak! I miażdży wszystko po drodze, tak! Miażdży, łamie, tratuje, rozgniata!
Rząd przyjął nasze warunki. Jest pan wolny. Pojdzie pan z dwoma naszymi ludźmi. A gdy zapadnie noc...
Przepraszam, ale ja... Ja... Mnie wprost trudno w to uwierzyć.
Żegnam pana. Nie zobaczymy się już nigdy i proszę mi wybaczyć.
A więc wkrótce zobaczy pani brata. Serdecznie gratuluję. Proszę być dobrej myśli. A pan, wie pan, co zrozumiałem przez te 3 ostatnie dni? Że nie ma takiej idei, za którą byłoby warto zabić człowieka. Pan powiedział, umarłego nie można przekonać. Dziękuję panu. Pozwoli pan, że zapamiętam te słowa.
Tak już jest na tym świecie, że jeden człowiek odpowiada za drugiego.
Jeśli ludzie tego nie zrozumieją, staną się zgrają dzikich zwierząt, a cywilizacja zamieni się w nieustanne polowanie. Terrorem jeszcze nikt nie dowiódł swoich racji.
Teraz ja z kolei panu dziękuję. Powinien pan już odejść.
Ciekaw jestem, jakie będą komentarze na temat mego powrotu.
No cóż, pan jest politykiem, nie ja. A polityk to jest taki mąż stanu, który potrafi przewidzieć to, co się stanie. I równocześnie wytłumaczyć, dlaczego to się nie stało.
Tak, ma pan rację.
Cholernie ładnie pan to rozegrał, szefie.
Przestań.
Myślałem, że się rozpłaczę.
Przestań.
Cholernie ładnie pan to rozegrał.
Przestań do jasnej cholery.
Jestem bardzo szczęśliwa, że tak się stało. Że on jednak wrócił.
Ja rozumiem, szefie, że tak się musiało stać. Byłem nawet pewien.
Nie było innego wyjścia.
Jasne, szefie. I nie ma się nad czym zastanawiać.
Rozumiem pana, szefie.
Jestem bardzo szczęśliwa, naprawdę. Nie tylko dlatego, że mój brat, ale ten człowiek był przecież niewinny.
On już nie żyje. Za pół godziny zwijamy kwaterę. Idźcie już. Słyszeliście, co powiedziałem? Zostawcie mnie samego!
Ale dlaczego?
Bo chcę być sam, nie rozumiesz? Bo chcę przez chwilę być sam.
Dlaczego pan kazał zabić, szefie? Powiedz.
Jesteśmy razem od samego początku. I musimy zostać razem do końca, Ines. Cokolwiek się stanie.
Wszystko będzie dobrze, szefie. Jeśli pan nie pozwoli sobą kierować.
Przestań!
Kiedy uderzyłaś go w twarz, wiedziałem, że jesteś ze mną.
Jestem z tobą.
Ale w tej chwili mam wrażenie, że przestałaś mnie rozumieć.
Powstaliśmy przeciwko zbrodni.
Wiem o tym.
Przeciwko wyzyskowi.
Tak.
Przeciwko niesprawiedliwości i bezprawie.
Tak.
Zapomniałeś o tym?
Nie. Wcale nie zapomniałem. Nie było innego wyjścia.
Tak jest, szefie! Nie było!
Przestań! Ona ma rację, szefie.
Nie było innego wyjścia. Nie rozumiecie tego?
Ja im to wyjaśnię. Także zrozumieję od razu, szefie.
Zapomniałeś?
Ona ma rację, szefie. Można to było inaczej załatwić. Tego faceta dobrze ukryć, ale zaczekać z rozwałką.
Zamknij się!
Można było porwać następnego, ale z tym zaczekać, szefie.
Co oni bredzą, szefie?
Nasz naród dobrze wie, dlaczego poszliśmy za panem. Dlaczego porzuciliśmy domy, żony i dzieci. Dlaczego zdecydowaliśmy się podzielić losy wyjętych spod prawa? Żeby przywrócić w tym kraju prawo. Co teraz powiedzą o nas, szefie?
Jesteś odważny. Przyznaję. Ale czy przypadkiem nie jesteś odważny dlatego, że ona cię popiera?
Pan mi grozi? Dotychczas nie odmawiał pan nikomu z nas prawa do rozmowy. Ja jeszcze przed chwilą o tym nie myślałem. O tym, co się stało. Gdyby nie ona, może bym nawet na to nie wpadł. Ale teraz, szczerze powiedziałem to, co miałem odwagę pomyśleć, nic więcej.
Jeśli nie będziemy wszyscy jednakowo przekonani o tym, że nasze postępowanie jest słuszne, zginiemy.
Nasza idea jest słuszna, szefie. Jestem z nią i będę do końca, ale...
Ale?
Ale to wcale nie znaczy, że każdy z nas nie ma prawa myśleć po swojemu.
Od myślenia na razie jestem ja. Tylko ja i nikt więcej. Czy zwyciężymy, pozwolę wam zastanawiać się i dyskutować o tym, co ma być dalej. Jeszcze nie nadszedł czas na dyskusję. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, to możesz odejść.
Nie mam zamiaru odchodzić, szefie. Niechże pan nie zrozumie.
I ty, Ines, możesz też odejść.
Nikt z nas nie ma zamiaru odchodzić. Zresztą nie mamy dokąd, sam wiesz.
Co jeszcze?
Podziwiam ciebie i szanuję, ale nie chcę się bać.
I co jeszcze?
I nie chcę stracić wiary w ciebie, ponieważ cię kocham. To wszystko.
Areko, powiedz ludziom, żeby zwijali kwaterę.
Rozkaz, szefie. Jestem z panem, szefie, i zostanę. Do końca.
Prosiłem was, żebyście zostawili mnie samego. Dlaczego nie wyszliście, kiedy was o to prosiłem?
Bo wyglądasz na człowieka, który potrzebuje pomocy.
Nieprawda. Nieprawda! Właśnie teraz mniej niż kiedykolwiek.
Nie krzycz. W ten sposób niczego nie uratujesz. Stało się.
Tak. Wiem. Stało się. Postąpiłem jak należało. I będę to sobie tak często powtarzał, aż uwierzę. Aż w to uwierzę do diabła! Ten człowiek na moim miejscu, sama widziałaś, że chciał strzelić do mnie, a więc? Mielibyście szacunek do mnie, gdybym się zawahał? Gdybym w decydującym momencie stchórzył? Tak, stchórzył! No, na co czekacie? Przecież wydałem rozkaz, żeby zlikwidować kwaterę. Tak czy nie?
Przygotuję samochód.
Mów. Mów dalej. Mnie możesz wszystko powiedzieć.
Był taki moment, że zacząłem żałować tego człowieka. I to mnie przeraziło. Dlatego kazałem go zabić. Żeby odzyskać świadomość swojej siły, odwagi. Musiałem sam sobie udowodnić, że jestem stanowczy. Proszę cię, bądź ze mną.
Jestem z tobą.
Dzisiaj w nocy podrzucimy trupa. Jutro rano go znajdą. Jeżeli rząd nie przestraszy się nas, nie przyjmie naszych warunków, nie uwolni więźniów, to jest jedyny sposób. Wierz mi, dokładnie to przemyślałem. Myślisz, że łatwo mi przychodzi wydać wyrok śmierci na niewinnego człowieka? Ale nie mamy innego wyjścia. Uprowadzimy drugiego i zabijemy go. Uprowadzimy trzeciego i zabijemy go. Uprowadzimy czwartego i zabijemy go.
Puść mnie!
Rozumiesz? To wielka prawda. Jaką miarą mierzycie, wymierzą wam. Pomyśl o tych, którzy zostali pozbawieni domów, przepędzeni z pól, zmuszeni do wyciągania ręki pod kościołem, do łowienia ogrysków z rynsztoków, o dziewczętach kupowanych przez sutenerów, o dzieciach bez nauki, bez opieki, o brzuchach wzdętych nędzą, o ciałach pokrytych głodowymi wrzodami. Pomyśl o setkach uwięzionych, torturowanych, powieszonych, rozstrzelanych, śmierć za śmierć, rana za ranę, kula za kulę, hańba za hańbę, za uderzenie w twarz cios nożem. To jest właśnie ta miara.
Powiedz mi, co się z tobą stało?
Nie, nie odchodź. Zostań, słyszysz? Zostań! Rozkazuję ci!
Co się z tobą stało?
Chcesz wiedzieć?
Tak, ale ja ci to powiem. Po raz pierwszy zabiłeś niewinnego człowieka, tak?
Tak.
Szukasz usprawiedliwienia i znajdujesz je, tak?
Tak.
Przeraża cię, że to jest takie łatwe, prawda?
Tak.
Sam powiedziałeś przed chwilą, jaką miarą mierzycie?
Wymierzą wam! Przestań!
Dopiero teraz zrozumiałeś te słowa i poczułeś strach. Prawda?
Przestań!
Żal mi ciebie. Naprawdę. Nie masz pojęcia, jak mi cię żal.
Ines. Ines!
przedstawiliśmy słuchowisko według widowiska telewizyjnego Jerzego Krasickiego Wymierzą Wam. Adaptacja radiowa i reżyseria Ryszard Banach. Realizacja akustyczna Zdzisław Lewandowski. Oprawa muzyczna Jacek Więckowski. W słuchowisku udział wzięli: w roli dyplomaty Waldemar Szałtynis, w roli przywódcy Mieczysław Serafin, dziewczyna Teresa Gregorowicz, mężczyzna pierwszy Roman Gałędek, mężczyzna drugi Jan Wyrowiński, speaker Zygmunt Wangler. Autorzy i realizatorzy słuchowiska składają wyrazy podziękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które udzieliły pomocy przy realizacji słuchowiska. We'll be right back.